Witaj! Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony Kościoła Zielonoświątkowego Kanaan w Oleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru.
I pierwsza Księga Królewska, 19 rozdział, wersety od 2. Cały kontekst historii jest tutaj taki, że Eliasz przed chwilą odniósł zwycięstwo. Pokonał proroków Baala. Było spektakularne. To było totalnie spektakularne pokonanie proroków Baala. To był show. To, co Bóg zrobił, to było absolutnie niesamowite. I Eliasz w tym momencie otrzymuje list od królowej w tamtym czasie w Izraelu, której mąż nazywał się Achab, a ona nazywała się Izabel. I Biblia mówi o tym w taki sposób. Izabel wysłała do Eliasza posłańca z wiadomością. Niech bogowie postąpią choćby najsurowiej, jeśli jutro o tej porze nie zrobię z twoim życiem tego samego, co stało się z życiem każdego z nich. Mocno. Eliasz wraca, odnosi spektakularne zwycięstwo i królowa, kobieta, żona króla Achaba, jednego z najgorszych królów w Izraelu, wysyła do niego taką wiadomość, żebyś sobie nie myślał, że to ci przejdzie płazem. Żebyś sobie nie myślał. Skończę z twoim życiem, zrobię dokładnie to samo, albo jeszcze gorzej zrobię to tobie. Eliasz przed chwilą miał potężne zwycięstwo za sobą. Eliasz przed chwilą miał potężne zwycięstwo za sobą. I co robi Eliasz? Werset 3 Biblia mówi tak. Słowa te przestraszyły Eliasza. Dla ratowania życia postanowił uciec. Przybył aż do Berszeby, która należy do Judy i tam zostawił sobie swojego sługę. Tam udał się dalej na pustynię, szedł przez cały dzień, aż usiadł pod jakimś działowcem i życzył sobie śmierci. Dosyć już, panie, prosił, zakończ moje życie, bo nie jestem lepszy niż moi ojcowie. Wielki mąż Boży dostaje wiadomość od królowej Izabel. On tej wiadomości się przestraszył i dosłownie życzył sobie śmierci. Ktoś był kiedyś w takim momencie, że życzyłeś już sobie śmierci. Panie, skończ to. Ja już mam tego dosyć. Skończ to. I powiem wam, że 15 lat temu, kiedy zachorowałem na stwardnienie rozsiane, kiedy leżałem w szpitalu, to pewnego dnia, kiedy się obudziłem, przeszyła mnie myśl pod tytułem nie odbieraj listu od Izabel. Ja w ogóle nie wiedziałem, o co chodzi do końca. I przychodzi lekarz, główny, jak się nazywa główny lekarz? Ordynator. Przychodzi ordynator do mnie i mówi, wie pan, staramy się u pana wykluczyć stwardnienie rozsiane. I poszedł. Kiedy ja to usłyszałem w tamtym momencie, zrobiłem się totalnie blady. Bo ja miałem świadomość, że na stwardnienie rozsiane, to była moja świadomość w tamtym czasie, zmarł mój kolega, którego odwiedzałem i woziłem na wózku w czasach liceum. Kiedy ja to usłyszałem, byłem sparaliżowany. Wiecie, ty nie musisz mieć raka, ale jak leżysz w szpitalu, jesteś diagnozowany i przychodzi lekarz i mówi, wykluczamy raka, to robi ci się ciepło, prawda? Jak jesteś człowiekiem, robi ci się ciepło. I mi się zrobiło ciepło i zacząłem mówić do Boga, Boże, o co chodzi? I wtedy przypomniała mi się ta myśl. Nie odbieraj listów od Izabel. Nie odbieraj listów od Izabel. I ja odkryłem taką rzecz w ostatnim czasie, kiedy bardzo mocno jakby czytam i zajmuję się tematem w ogóle zwycięskiego życia w chrześcijaństwie, kiedy zajmuję się kwestią okultyzmu, znaczy nie, że ja się param okultyzmem, ale, ale uczę się na temat tego, kiedy ludzie, którzy byli okultystami, ludzie, którzy byli satanistami, i to mnie gdzieś bardzo porusza i wiem, że to jest ścieżka, do której Bóg mnie prowadzi, że Bóg chce mi pewne rzeczy gdzieś pokazywać. Kiedy zaczynam rozumieć pewne mechanizmy w okultyzmie, kiedy zaczynam rozumieć pewne rzeczy, które są w Chrystusie, które są w Bogu, że Bóg zawsze daje nam zwycięstwo, to stwierdzam, że często jest tak, że my jako chrześcijanie to jest tak 50 na 50. Dlaczego 50 na 50? Ile było panien? 10. Ile było zabranych? 5. Ja mam świadomość, że połowa chrześcijan jakby totalnie ignoruje sferę duchową w swoim życiu. Patrzy totalnie cieleśnie na pewne rzeczy, w taki zwyczajny sposób, jak patrzy każdy inny, a drugie 50% jest jakby bardziej tym zainteresowane i traktuje życie z Bogiem inaczej, traktuje życie z Bogiem jako jedyne życie, które mają i zaczynają dostrzegać pewne rzeczy, które są niewłaściwe, które są po prostu z drugiej strony. Wiecie, my w chrześcijaństwie nie możemy ignorować w żaden sposób diabła. Jemu o to chodzi. Żebyś go ignorował, żebyś nie myślał w ogóle, żebyś wypierał, żebyś sprowadził chrześcijaństwo do jakiejś takiej formy, takiego fajnego życia i spotykamy się jak w klubie jakimś i spędzamy sobie czas i jest fajnie. Wszystko jest fajnie, dopóki nie przychodzi choroba. Wszystko jest fajnie, dopóki nie pojawia się dramat. Wszystko jest fajnie, dopóki nie pojawiają się dramatyczne sytuacje, bo wtedy twoje chrześcijaństwo jest pod ścianą, wtedy twoje chrześcijaństwo jest tak naprawdę testowane. Ja widziałem odważnych ludzi. Odważnych ludzi, kiedy nic się nie działo w ich chrześcijaństwie, ale kiedy pewne rzeczy zaczęły się dziać w ich życiu, pojawiały się pewne dramaty, wtedy wychodziło prawdziwie to, kim ty jesteś. I chciałbym dzisiaj mówić, jak być człowiekiem, który jest silny. Jak być człowiekiem, który jest silny? Jak być człowiekiem, który jest silny? Wiecie, mówiąc o tym wszystkim, kto jest w stanie uwalniać ludzi z demonów? Każdy chrześcijanin? Kilku wybranych? Jak to wygląda? Każdy czy nie każdy? Autorytet ma każdy. Autorytet w Chrystusie ma każdy. Tylko kiedy spotykasz się twarzą w twarz z duchową rzeczywistością, naprawdę z duchem złym, który zaczyna mówić pewne rzeczy na twój temat i one są prawdą, to w tym momencie jest konfrontowane tak naprawdę całe twoje życie z Bogiem. Ja pamiętam, pewien człowiek do mnie powiedział: jak chcesz zainteresować młodych ludzi Bogiem, opowiadaj im o tym, jak wyrzucałeś demony. Bo to zmienia wszystko. To zmienia wszystko. Kiedy jesteśmy świadkami tego i widzimy, jak moc Jezusa, jak imię Jezusa ma potężny autorytet i widzimy, że wszelki zły duch wychodzi w imieniu Jezusa, to się wszystko zmienia. I powiem wam tak, z jednej strony każdy ma autorytet, a z drugiej strony jestem przekonany, że przy bezpośredniej konfrontacji z ciemnością, z mocą ciemności, z duchami ciemności, nie wiedzielibyśmy, co mamy robić. Ale Bóg chce, abyśmy my byli silni. Chcesz być silny? Powiem ci, możesz być silny. W każdej próbie, w każdym trudnym momencie możesz być silny. Każde doświadczenie możesz zamienić w zwycięstwo. Czasami śpiewamy o tym, że Bóg wszystko, co złe, odwraca ku dobremu, ale jest jedna rzecz przy naszej współpracy. Przy naszej współpracy. To nie jest tak, że Bóg wszystko odwróci ku dobremu, a ty jesteś tylko widzem w całej historii. Nie. Bóg odwraca pewne rzeczy ku dobremu, które diabeł zamierzył dla nas, ale on pragnie naszej współpracy, abyśmy brali w tym udział. Myślisz, że to będzie do ciebie? Ja myślę, że tak. List do Galacjan, 5 rozdział, werset 16. Pamiętam, znowu wrócę do historii, chyba 25 lat temu. chodziłem po Oleśnie i modliłem się, mówię, Boże, daj mi jakieś słowo. Żyję z Tobą, potem grzeszę, żyję z Tobą, potem grzeszę, żyję z Tobą, potem grzeszę. Ja nie chcę w ogóle, ja nie chcę tak żyć, aby moje życie wyglądało grzech, pokuta. Ja nie chcę, żeby moje życie tak wyglądało. I list do Galacjan, wtedy Bóg mi dał słowo, list do Galacjan 5, rozdział 16, werset. Podkreślam natomiast, żyjcie w duchu, a na pewno pokonacie żądzę ciała. Antidotum na życie w wolności od grzechu to jest silne życie w duchu. To nie jest tak, że to się samo stanie. Nie. Jeśli ty silnie żyjesz z Bogiem, to będziesz odrzucał pokusy ze swojego życia. To będziesz zwyciężał w pokusach, które będą przychodziły do twojego życia. Ale antidotum jest takie, że musisz być silny w duchu. Wszyscy znają historię o dwóch wilkach. To jest bardzo znana historia. Jak są dwa wilki, który wygra? Silniejszy czy który wygra? Ten, którego karmisz. Zawsze wygra wilk ten, którego karmisz. A więc jeśli ja karmię moje duchowe życie, to ja będę zwyciężał. Antidotum na zwycięskie życie nie jest negacja rzeczywistości. Antidotum na zwycięskie życie jest to, że ja jestem silny w duchu. Uwierzcie mi, prawdziwy test chrześcijaństwa przychodzi wtedy, kiedy przychodzą dramaty do naszego życia. Czy one będą przychodzić wcześniej czy później? Wiecie, ja uwielbiam rozmawiać z ludźmi, którzy mają 70 lat i żyją z Bogiem 50 lat. Te historie to jest coś niezwykłego. Jak oni ci opowiadają o pewnych rzeczach, kiedy myśleli, że już jest koniec, później wołali do Boga, walczyli z Bogiem i Bóg ich z tego wyciągał. To jest niezwykłe. Dla mnie nie jest niezwykłe to, że masz 70 lat. Dla mnie nie jest niezwykłe to, że jesteś chrześcijaninem 50 lat. Dla mnie niezwykłe jest to, że żyjesz 50 lat z Bogiem i żyjesz mocno do przodu, budujesz swoje życie i zwyciężasz w Chrystusie Jezusie. To jest dla mnie, to mnie kręci, to mnie niesamowicie kręci. A więc żyjcie w duchu, Galacjan 5,16, zapiszcie sobie, a na pewno pokonacie żądzę ciała. Przypowieści Salomona, 18 rozdział, 14 werset. I o tym będziemy mówić. Człowiek dzielny duchem, posłuchajcie, człowiek dzielny duchem wytrzyma chorobę, lecz tego, kto pogodził się z klęską, kto podniesie? To jest ciekawy fragment. Ten fragment pokazuje nam taką rzeczywistość, że choroba w twoim życiu pojawi się wcześniej czy później. Ona po prostu jest. Albo użyje tego diabeł przeciwko tobie, albo się zarazisz. Jakkolwiek. Nie chcę w to wchodzić teraz. Ona się pojawi. I Salomon mówi, że człowiek, który ma dzielnego ducha, wytrzyma chorobę. Czyli można wytrzymać, można zwyciężyć chorobę nawet w Starym Testamencie. Ale jest jedna cecha tych ludzi, którzy zwyciężają chorobę. Jest jedna cecha ludzi, którzy zwyciężają wszystkie potyczki, które są przed nimi. To są ludzie, którzy mają silnego ducha. I to, czy ty masz silnego ducha, czy słabego ducha, nie zależy od nikogo innego, tylko od ciebie. To zależy tylko i wyłącznie od ciebie, czy masz silnego ducha. To jest twoja odpowiedzialność. Dobra wiadomość jest taka, że możesz mieć silnego ducha. To jest dobra wiadomość, że od dzisiaj możesz stać się człowiekiem, który ma silnego ducha. Nie musisz być zmulonym człowiekiem. Nie musisz być człowiekiem, którego nastrój zależy od tego, co się dzieje dookoła twojego życia. Nie musisz być podatny na okoliczności, ale możesz być człowiekiem, który zwycięża. I nawet kiedy będziesz szedł przez dolinę śmierci, to będziesz zwyciężał. Będziesz szedł do przodu i będziesz zwyciężał. Człowiek dzielny duchem wytrzyma chorobę, lecz tego, kto pogodził się z klęską, kto podniesie. Nigdy, przenigdy, w przeciwnościach, w chorobach, w czymkolwiek, nie możemy poddawać się po prostu temu, co robi diabeł. Nie możesz się pogodzić z rzeczywistością, ze scenariuszem, który buduje diabeł w twoim życiu. Nie możesz. Jeśli się pogodzisz z klęską, jest po tobie. Ja znam historię pewnego znanego pastora, który zmarł kilka lat temu. Nikt nawet nie myślał o tym, że ten człowiek kiedykolwiek umrze. Był silnym człowiekiem, prowadził silny kościół i w pewnym momencie zachorował na raka. Przyszedł test do jego życia. I przez jakiś czas walczył. I później pewien człowiek pojechał do niego, aby modlić się o jego uzdrowienie i ten człowiek był przekonany, że Bóg chce go uzdrowić. Ale ten człowiek, który był chory, powiedział: proszę nie módl się o mnie, ja już chcę iść do Boga. Jaki jest finał tej historii? Ten człowiek wkrótce potem zmarł. Ten człowiek pogodził się z klęską. Ten człowiek pogodził się z tym, przestał walczyć, nikt nie wie dlaczego, ale przestał walczyć i po prostu zmarł. A co by było, gdyby podjął walkę? O, gdyby powiedział do tego człowieka: módl się o mnie, walcz razem ze mną, abym odniósł zwycięstwo. Ja jestem przekonany, że wielu chrześcijan umarło za szybko. Ja jestem przekonany, że wielu chrześcijan, którzy mieli odnieść zwycięstwo, ponieśli porażkę. Ja jestem przekonany, że Bóg w naszym chrześcijaństwie nie powołuje nas do życia, które jest bezbronne, do życia, które... No, przechodzimy też ciężki czas, ale Bóg jest z nami, idziemy do przodu. Nie. Czasami jest tak, że musimy stanąć i zacząć walczyć. Czasami jest tak, że musimy stanąć i walczyć. Kolejna rzecz, o której chciałem wam powiedzieć, to jest to, że każdy człowiek składa się z trzech elementów. Mówiłem wam kiedyś o tym. Ktoś był kiedyś w kościele, to wie. Składamy się z ducha, duszy i ciała. Ciało to jest ciało. Ciało to jest to, co widzicie. Ciało to są moje zmysły. To jest ciało, to, co widzicie. Jest też dusza. Dusza jest często mylona z duchem. Ale dusza to nie jest nic innego, są trzy elementy duszy, kluczowe. Po pierwsze, nasza dusza to są nasze emocje. Po drugie, nasza dusza to jest nasz umysł. I po trzecie, nasza dusza to jest nasza wolna wola. Są trzy elementy duszy. I teraz tak, człowiek, który nigdy nie oddał swojego życia Chrystusowi, żyje w oparciu o ciało i żyje w oparciu o duszę. Czyli jego życie jest duszewne, jego życie jest zmysłowe. Jego życie jest po prostu życiem w oparciu o to, co odczuwa. Okay? Taki człowiek w sytuacji, w konfrontacji z czymś, co jest poważne, jest bezbronny. I jest za dużo duszewności w chrześcijańskim świecie. Za dużo. Za dużo jest chrześcijaństwa pod tytułem ja czuję, ja nie czuję. Za dużo. Ale jest też trzeci element, trzecia część naszego życia i to jest nasz duch. Nasz duch był martwy, urodziłeś się z martwym duchem. Kiedy twój duch został ożywiony, musicie się na nowo narodzić. Mówi Ewangelia Jana, 3 rozdział, kiedy Chrystus rozmawia z Nikodemem. Musisz się na nowo narodzić, czyli ten martwy duch musi się ożywić, musi zacząć żyć, musi się urodzić. Jak się rodzi, jak się budzi nasz duch? Jest bardzo proste. Kiedy poddaję swoje życie Jezusowi Chrystusowi, Duch Święty zaczyna mieszkać we mnie i ożywia to, co martwe. To, co martwe, powstaje do życia i ja zaczynam żyć. Ja się rodzę na nowo. Kiedy ja 2 marca w 97 roku oddałem swoje życie Chrystusowi, ja tego doświadczyłem wręcz namacalnie. Ja doświadczyłem życia, które we mnie się pojawiło. Ja wiedziałem, że to, co się pojawiło we mnie, nigdy tego nie było. Ja zacząłem żyć. I wszystko się zmieniło. Zmieniło się to, że pojawił się jeden silny element w moim życiu. Ten silny element to był mój duch, który do tej pory był martwy. My nie jesteśmy powołani do życia duszewnego, ale jesteśmy powołani do życia duchowego. Bo tylko duchowi ludzie odnoszą zwycięstwo. Ludzie duszewni są skazani na nastroje. Ludzie duszewni są skazani na swoje uczucia. Żebyście mnie dobrze zrozumieli, uczucia są nam potrzebne, abyśmy mogli powiedzieć Panu Bogu, jak się czujemy. Nie ma w tym nic złego, tylko to nic nie zmieni. My musimy mieć silnego ducha, aby zwyciężać. I my musimy mieć silnego ducha, aby zwyciężać. I teraz ważne jest, kochani, to, abyśmy zrozumieli, jak budować silnego ducha. I to jest tak proste. Dobra wiadomość jest taka, ja wierzę, że do tego kościoła, szczególnie w nowym budynku, przyjdzie czas, kiedy będziemy wyganiać dużo demonów. To jest tylko kwestia czasu. I chciałbym, abyś, jak cię zaproszę, abyś wziął w tym udział. Bo tam z chłopca zamieniasz się w mężczyznę. Momentalnie. Abyś nie zobaczył diabła, ale żebyś zobaczył porażkę diabła. I abyś zobaczył moc Jezusa Chrystusa. I pierwsza rzecz, kochani, aby nasz duch był silny, to jest coś, czego diabeł nienawidzi, to jest coś, co diabłu zostało zabrane, to jest coś, co diabeł skorumpował w niebie, to jest coś, za co diabeł został wyrzucony, między innymi. Został głównie wyrzucony za bunt, ale został wyrzucony z nieba za to, że był, tak mówią bibliści, prowadził uwielbienie i w pewnym momencie zapragnął uwielbienia dla samego siebie. Pierwszy element, żeby to zabrzmiało jak fraza. Pierwszy element, aby budować silnego ducha, to jest list do Efezjan, to jest 5 rozdział, to jest 18 werset do 20. Zapiszcie to sobie. Efezjan, 5 rozdział, wersety od 18 do 20. Nie upijajcie się też winem, bo przy tym łatwo o nieprzyzwoitość, ale dbajcie o to, aby duch mógł was stale napełniać. Paweł mówi, nie upijajcie się winem, ale dbajcie o to, aby co? Aby duch mógł was stale napełniać. Nie wystarczy jedno wypełnienie Duchem Świętym. Potrzebujemy ciągle, aby Duch Święty nas wypełniał. Ciągle. I Paweł mówi tak. W związku z tym, powtarzajcie sobie psalmy, sięgajcie do hymnów i natchnionych pieśni, z całego serca grajcie i śpiewajcie Panu, dziękujcie też zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana, naszego Pana Jezusa Chrystusa. Paweł mówi, parafrazuję, jeśli chcecie być pełni ducha, to w związku z tym róbcie to. Powtarzajcie sobie psalmy, śpiewajcie psalmy, śpiewajcie hymny, żyjcie w atmosferze uwielbienia i graj na jakimś instrumencie, jeśli potrafisz. Ja nie potrafię. Zadam ci pytanie, co w twoim domu, co w twoim samochodzie, jaki jest dźwięk w twoim domu, jaki jest dźwięk w twoim samochodzie? jaki jest dźwięk. Jeśli słuchasz manamu, to przyniesiesz owoc manamu. Tam nic dobrego nie będzie z tego. Jeśli słuchasz czegokolwiek innego, to przyniesie owoc. Czy ja mówię, że nie masz słuchać muzyki, to nie o to chodzi. Muzyka nie jest neutralna. Bardzo często muzyka albo buduje i oddaje Bogu chwałę, albo tego nie robi. Paweł mówi, jeśli chcesz być pełen ducha, słuchaj uwielbienia. Śpiewaj, żyj w atmosferze uwielbienia. Niech to będzie w twoim życiu. Niech to będzie w twoim domu. Niech to będzie w twoim samochodzie. Ja wam powiem, ja widzę potężną różnicę, kiedy w naszym domu jest uwielbienie i kiedy go nie ma. Ja widzę potężną różnicę. Ja nie chcę żyć w neutralnym świecie. Ja chcę budować swoje życie poprzez atmosferę uwielbienia. Uwielbienie to jest coś, co buduje silnego ducha. Jeśli będziesz oglądał TVN24, powiem ci, nie mów mi, że masz silnego ducha. Jeśli będziesz słuchał, jeśli sobie włączysz cokolwiek i będziesz się tym ładował, zastanów się, ty się czymś karmisz. Ty się czymś karmisz. Czym się karmisz? Wiecie, kiedy ja chcę nakarmić moją duszę, to posłucham sobie muzyki, która nie oddaje Bogu chwałę. Ale od razu zakładam, okej, ja sobie chcę teraz posłuchać muzyki. Słucham muzyki, tam nie ma nic duchowego, nie ma nic, co mnie zbuduje. Słucham muzyki, aby nakarmić moją duszę. Tylko, że nakarmienie mojej duszy nic nie zmienia. Nakarmienie mojego ducha zmienia wszystko. Żyj w atmosferze uwielbienia, zaufaj mi. Zaufaj mi. Kiedy ja chorowałem 15 lat temu, chciałem, żeby atmosfera uwielbienia była cały czas w moim domu, w mojej głowie, chyba wtedy jeszcze w moim Walkmanie. Walkmanie? Tak, chyba jeszcze wtedy. I chciałem po prostu być otoczony uwielbieniem. Wiedziałem, że nie mogę sobie pozwolić na coś innego. Ja nie chciałem tracić na sile mojego ducha. Druga rzecz, niesamowicie istotna, to jest to, o czym mówi pierwszy list do Koryntian, 14 rozdział, 2 werset. Bo kto mówi nieznanym językiem, zwraca się nie do ludzi, lecz do Boga. Nikt go nie rozumie, a on pod wpływem ducha wypowiada rzeczy, które pozostają tajemnicą. Druga niesamowicie istotna rzecz w naszym charyzmatycznym świecie to jest nie tylko uwielbienie, ale to jest modlitwa innymi językami. Nie ma innej modlitwy, która będzie tak mocno budować twojego ducha. Módl się innymi językami. Wiecie, to jest coś, czego rozum w ogóle nie przyswaja. To jest coś, czego niepotrzebny jest twój rozum do modlitwy językami, bo to jest kwestia duchowa. Bo to jest kwestia duchowa. I Biblia mówi wiele rzeczy na temat mówienia innymi językami. Pierwszy list do Koryntian 14:4, bo kto mówi językiem, buduje samego siebie. Ja buduję samego siebie. Ja buduję swojego ducha, kiedy modlę się innymi językami. Po prostu to jest tak widoczne, kiedy spotykasz chrześcijan, a powiedzmy, że mam dużą ekspozycję na świat chrześcijan i patrzysz na nich i często jest tak, że uwielbienie ich nudzi. Dlaczego tak jest? Bo twój duch jest słaby. Bo twój duch jest słaby. I często jest tak, że kiedy rozmawiasz z tymi ludźmi i się zadajesz im pytanie, czy ty się modlisz innymi językami, no zdarza mi się. To jest za darmo. To jest dar, który dał ci Bóg, abyś modlił się innymi językami, to cię buduje za darmo. Bierzesz prysznic, modlisz się innymi językami. Czytasz Biblię, modlisz się innymi językami. Jedziesz samochodem, modlisz się innymi językami. Chodzisz, modlisz się innymi językami. Ja chodzę na pola i modlę się innymi językami. Po prostu to jest wszystko, to mnie buduje. To mnie buduje. Jak nie wiem, o co mam się modlić, to modlę się innymi językami. Kolejna rzecz odnośnie daru mówienia innymi językami. Twój rozum nie bierze w tym udziału. Pierwszy list do Koryntian, 14 rozdział, 14 werset. Jeśli bowiem modlę się językiem, mój duch się modli, rozum natomiast pozostaje bierny i chwała Bogu. Jest jeden rodzaj modlitwy, że zawsze modlisz się zgodnie z Bożą wolą. To jest modlitwa innymi językami. Tu nie jesteś w stanie nic zepsuć. Modlisz się innymi językami. Rozum tego nie przyswaja, rozum jest bierny. Jak to rozwiążę? Będę modlił się duchem, ale skorzystam też w modlitwie z rozumu. Będę śpiewał duchem, lecz przy śpiewie wykorzystam też rozum. Paweł mówi, módl się językami, módl się normalnie, módl się językami, módl się normalnie, ale trwaj ciągle w tej atmosferze modlitwy. To jest teraz ciekawe. Paweł się modlił więcej niż inni ludzie w tamtym czasie. Koryntian 14:18. Dzięki Bogu więcej niż wy wszyscy mówię językami. Paweł mówi, więcej niż wy wszyscy, drodzy bracia w Koryncie. Więcej niż wy wszyscy ja modlę się językami. Więcej. Niż wy wszyscy ja modlę się więcej. Czyli Paweł potrzebował modlitwy na językach. Dlaczego? Bo Paweł gdziekolwiek szedł, to wyganiał demony. Paweł gdziekolwiek szedł, głosił Ewangelię. Paweł gdziekolwiek szedł, uzdrawiał chorych. Jak to jest możliwe? On żył w atmosferze, po pierwsze uwielbienia i żył w atmosferze duchowej poprzez modlitwę innymi językami. To jest dla ciebie. Ja ci nie mówię o jakimś kosmosie, to jest dla ciebie. To jest dla ciebie. I ostatnia rzecz. Ostatni element. I stawiam ten ostatni element ponad proroctwa, ponad wizje, ponad sny, ponad przeczucia, ponad intuicje, ponad głosy zewnętrzne. Stawiam to, co teraz powiem, stawiam to wszystko ponad te wszystkie rzeczy, o których mówię. Chrześcijaństwo jest za mocno zbudowane na wizjach, proroctwach. To wszystko nie jest złe, ale jeśli to wszystko jest w przeciwieństwie do tego, co głównie buduje naszego ducha, a trzecim elementem jest po prostu Słowo Boże. Ludzie, kochani moi bracia i siostry, czytajcie Boże Słowo i za każdym razem, jak je otwieracie, zadawajcie Bogu pytanie. Boże, co Ty do mnie chcesz powiedzieć? Co chcesz dzisiaj do mnie powiedzieć? Kiedy rozmawiam z chrześcijanami i zadaję im pytanie, co Bóg do ciebie mówi, oni mówią, no wiesz, wiele rzeczy. Ja mówię na przykład, no wiesz, wiele rzeczy. No ale na przykład, no nie mogę mówić. Powiem ci, stary, nie ściemniaj. Nie czytasz Biblii, nie masz relacji z Bogiem. To jest proste. Pokażę wam coś. Albo i nie. To jest 20, nie wiem, 5, 6, 7. Mój zeszyt. Jasne, że ja się później nie mogę z tego rozczytać. Ale jest w tym coś, przynajmniej jak sobie napiszę referencję, to tu na każdej stronie, z każdy dzień, jest lipiec, jest sierpień, na każdy dzień, nawet dzisiaj już sobie zapisałem, na każdy dzień zapisuję to, co Bóg do mnie mówi. Przez co? Przez Boże Słowo. To nie jest mój sennik. Naprawdę. Ja nie mam nic. Ja wiem, że Bóg mówi przez sny, żebyście mnie dobrze zrozumieli. Ja wiem, że Bóg mówi przez wizję. Ja wiem, że Bóg mówi przez proroctwa. Ja to wszystko wiem. Ale Bóg głównie chce mówić do nas przez Boże Słowo. Ono jest bezpieczne. I znowu wracając do ducha, do listu od Izabel, wracając do tego tematu, To, co stało się kontrą na list od Izabel w przypadku mojego uzdrowienia, było jedno słowo od Boga, które Bóg posłał, Jana 11:4, że ta choroba nie jest na śmierć, ale po to, aby Chrystus był, Syn Boży był przez nią uwielbiony. Jedno słowo. Ja walczę w moim życiu Bożym Słowem. Ja walczę w moim życiu Bożym Słowem, bo Boże Słowo jest niesamowite. Mateusza 4:4. Jest napisane, nie samym chlebem będzie żył człowiek, ale każdym słowem pochodzącym z ust Boga. Każdym słowem pochodzącym z ust Boga. Jest taki, mówiłem o tym chyba z dwa razy, jest taki gigant charyzmatyczny, nazywa się Bill Johnson. Ktoś kojarzy? To jest znana postać. I czasami jest tak, że my myślimy, że ci ludzie, którzy są takimi gigantami duchowymi, że oni mają taką otwartą linię z Panem Bogiem. Że oni zadają pytanie i Bóg odpowiada. Oni zadają pytanie i Bóg odpowiada. Jak ktoś mi mówi, że tak ma, to ja w to nie wierzę. Absolutnie w to nie wierzę. Bo na słowo się czeka. Na słowo się czeka. To nie jest tak, że masz otwartą linię, Panie Boże, co mam dzisiaj ubrać? O, ubierz dzisiaj biały t-shirt, bo będzie gorąco. Nie, Bóg tak nie działa. Bóg tak nie działa. I ten Bill Johnson, ktoś mu zadał pytanie, może byś zaczął pisać książki z tego wszystkiego, z tych wszystkich twoich kazań, może byś zaczął pisać książki. I Bill Johnson pyta Pana Boga, czy ma zacząć pisać książki, a w niebie jest cisza. No jak jest w niebie cisza, no to pości, modli się, szuka, czyta. Nie ma nic. Po 3 miesiącach pewnego wieczoru, w nocy budzi się i ma silne wrażenie, że Bóg mu każe otworzyć Izajasza 30 rozdział 8 werset. No to on otwiera 30 rozdział 8 werset Księgi Izajasza. A tam jest napisane tak. Teraz idź, napisz na tablicy przy nich i utrwal w księdze, aby zostało to zachowane na przyszłość i aż na wieki wieków. Amen. Ja się cieszę, że jest przynajmniej jedna osoba na tym świecie, z którą Bóg komunikuje się tak samo. Ja mówię, Boże, czemu? Wiecie, ja tutaj jak chodziłem w czasie uwielbienia, ja mówię, Boże, co chcesz mi powiedzieć? I Bóg mi powiedział, przez to w taki sposób, otwórz 1 Królewską 19:4. Ja po prostu, to jest zawsze zagadka, czy tam coś jest sensownego, czy nie ma nic sensownego. I otwieram 1 Królewską 19:4 i tam jest napisane właśnie o Izabel. I ja mówię, Panie Boże, powiedziałeś mi tu teraz, nie o Izabel, tylko o Eliaszu, który chciał popełnić samobójstwo. I ja mówię, okej, Panie Boże, dobrze mnie zdiagnozowałeś, ale co to ma wspólnego z tym nabożeństwem? I chodzę i wtedy już czuję, jak Duch Święty mówi, nie głoś o tym, co przygotowałeś, ale mów o silnym duchu. Twoi ludzie potrzebują silnego ducha. I wszystko się zmienia. Bóg, nie wiem czemu Bóg rozmawia ze mną przez Boże Słowo. Nie wiem czemu Bóg rozmawia z Billem Johnsonem przez Boże Słowo. Nie mam pojęcia. Nie wiem, ale ja to kocham. Po pierwsze, zawsze mogę do tego wrócić, a po drugie, nic nie namieszam. Po drugie, nic nie namieszam. Nic nie skoloryzuję, nic nie namieszam, bo jest napisane, jak jest napisane. 20 kilka zeszytów takiego słowa. Jedno słowo wystarczyło, abym był uzdrowionym człowiekiem. Jedno słowo ma potężną moc, aby przynieść zmianę. Czytaj Boże Słowo. Miej plan czytania Biblii. Wiecie, co mnie najbardziej bawi w planie czytania Biblii? Że my myślimy, że my wybieramy plan czytania Biblii. Na serio? Jak to jest możliwe, że później dzieją się pewne rzeczy w twoim życiu, które jeszcze pod koniec grudnia nie miały w ogóle miejsca i ty w twoim planie czytania Biblii akurat masz słowo idealne do tego, co się dzieje 15 czerwca w twoim życiu? Jak to jest możliwe? Miej plan czytania Biblii. Czytaj codziennie Biblię. To jest żaden wyczyn. Czytaj codziennie Biblię. Po drugie, zaznaczaj w tej Biblii to, co cię porusza. Zaznacz, to jest fajne, w kółko sobie masz. Podkreśl, jeśli masz w telefonie. Następnie z tych wszystkich rzeczy, które sobie zapisałeś, które podkreśliłeś, wybierz jeden werset bądź dwa, które cię najmocniej poruszyły. Zapisz je sobie. To jest ważne, zapisz je sobie i niech to słowo funkcjonuje w twojej głowie. Wiecie, co jest niesamowite w kulturze żydowskiej? Że dla nich powtarzanie Bożego Słowa jest normalne. Powiem wam teraz, co ja bym zrobił, gdyby pojawił się problem w moim życiu. Powiem wam, co ja bym zrobił. Dostaję diagnozę. mam raka. Lekarz mówi miesiąc życia. Klasyczny list od Izabel. Wiecie, co robię? Szczerze. Rozkładam ten list przed Bogiem. Rozkładam go przed Bogiem. Nie dzwonię do moich znajomych. Nie piszę na Facebooku. Rozkładam ten list przed Bogiem. Następnie w tym wszystkim zaczynam pytać Boga: Boże, co ja mam teraz zrobić? Pytam: Boże, co ja mam teraz zrobić? Potrzebuję Twojego słowa. Jestem w atmosferze uwielbienia cały czas. Nie pozwalam sobie na żaden zbędny dźwięk. W końcu został mi miesiąc życia. Jestem w atmosferze uwielbienia. Pewnie różne myśli pojawiają się w mojej głowie, może już za miesiąc będę w grupie uwielbienia w niebie. Różne myśli się pojawiają w mojej głowie. Ale żyję w atmosferze uwielbienia. Modlę się innymi językami, bo kiedy modlę się innymi językami, mój mózg zaczyna się synchronizować z niebem, z Duchem Świętym. Zaczynam czuć delikatne impulsy Ducha Świętego, które On wrzuca do mojej głowy, do mojego serca. I najlepsze na koniec, mówię: teraz przemów, Panie Boże. Przemów. Potrzebuję Twojego słowa. Wiecie, ja kiedy chorowałem, zadawałem Bogu pytanie, mówię: Boże, to jest koniec już? Czy to już jest koniec? Czy to już jest koniec? Czy już skończyłeś ze mną? Czy moje życie się już kończy? Czy to jest koniec? Czy już mnie zabierasz? Przyszło do mojej głowy silne przekonanie. Takie pytanie na zasadzie: synu, czy ty już biegu dokonałeś? Ja wiedziałem, że mój bieg się jeszcze nie skończył. I wiedziałem o jednej rzeczy, że to nie jest koniec. To było silne przekonanie, to nie jest koniec. Chwilę potem, kilka dni później, dzwoni do mnie moja znajoma, która miała znajomą, która była bardzo mocno obdarowana w służbie proroczej, i mówi: ta znajoma moja kazała ci przekazać jedno słowo. To nie jest na śmierć, odniesiesz zwycięstwo. Ja nie wiedziałem, ona nie wiedziała, o co chodzi. Okej. I powolutku Bóg zaczął układać pewne rzeczy w mojej głowie i pojawia się słowo. Jana 11,4. Że to nie jest na śmierć, ale po to, aby Syn Boży był uwielbiony. Jeśli chcesz, mój drogi, zwyciężać, jeśli chcesz, moja droga, żyć zwycięskim życiem, to musisz karmić właściwego wilka. Musisz karmić właściwego wilka. Musisz karmić się uwielbieniem. Musisz modlić się innymi językami. I musisz trwać w Bożym Słowie. I nie bać się zadać Bogu pytania: Boże, co chcesz dzisiaj do mnie powiedzieć? Zmień swoje czytanie Biblii. Boże, co chcesz dzisiaj do mnie powiedzieć? Nie bój się wejść w dialog z Bogiem w taki sposób. To jest bezpieczne. Wiecie, ja czasami wchodziłem do pomieszczenia, czy szedłem, jak już nie wytrzymywałem teraz w moim domu, wychodziłem na pola i się modliłem. I wołałem do Boga. Modliłem się innymi językami. Słuchałem jakiegoś uwielbienia. I wystarczyło mi jedno Boże słowo, jedno, które wprowadzało totalny pokój. Ale ja wiedziałem, że to jest słowo, które dał mi Bóg, jeszcze mam go trzymać i iść dalej. To jest wszystko takie proste. Wiecie, jakie to jest wszystko proste? To wszystko będzie budować twoją relację z Nim. To wszystko będzie uzależniać cię od Boga, nie od ludzi, ale będzie cię uzależniać od Boga coraz bardziej. Uwielbienie, języki, słowo równa się silny duch, a kto pokona silnego ducha? Nie ma takiej opcji. Karm wilka, karm swojego ducha i przychodź silny na te nabożeństwo. Silny. Bo ja cię potrzebuję, ja potrzebuję cię silnego. Osoba po prawej stronie potrzebuje cię silnego. Amen.
Witaj ponownie. Dziękujemy za wysłuchanie tego nagrania i mamy nadzieję, że pomoże ci ono zbliżyć się do Boga. Jeśli dziś podejmujesz decyzję o zaufaniu Jezusowi i uznaniu Go Twoim Zbawicielem, to chcemy Ci pogratulować. Modlimy się o Boże działanie w Twoim życiu i zapraszamy Cię serdecznie do Kanaanu, ponieważ wierzymy, że Kościół, czyli wspólnota wierzących ludzi, to najlepsze miejsce do wzrostu i rozwoju duchowego. Szczegóły dotyczące naszych spotkań znajdziesz na stronie www.kanaan.pl oraz w naszych mediach społecznościowych.